środku dnia.
Dziś szkoła, szkoła, szkoła i zmiany w szkolnictwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak Państwo wiedzą po różnych dyskusjach, nie zamierza opóźniać wejścia w życie reformy edukacji związanej z likwidacją gimnazjów, tej reformy, którą zapowiadano. Dla dzieci oznacza to, że od 1 września 2017 roku obecni uczniowie szóstych klas będą uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej, a po zmianach nie będzie gimnazjów, czyli mają być ośmioletnie podstawówki i czteroletnie licea. To wiedza, którą właściwie większość Państwa doskonale zna. Właśnie dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo Oświatowe, a także dyskusja nad aktami wykonawczymi. Czy jak konsultowano kwestię wygaszania likwidacji gimnazjów, jak to się odbywało, z czym mamy do czynienia w tej chwili? O tym wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.
Ustawa jest procedowana przez Sejm. Etap konsultacji został zakończony i kiedy pani minister ogłosiła, że reforma będzie wdrażana. Natomiast teraz jest etap informacyjny. My tutaj w województwie wielkopolskim spotykaliśmy się, chyba do tej pory mieliśmy około 14 spotkań dedykowanych dla samorządowców, nauczycieli gimnazjów, dyrektorów gimnazjów samodzielnych. W tym momencie wielkopolski kurator oświaty kolejne spotkania zaplanował. Tych spotkań jeszcze w najbliższym czasie odbędzie się około ponad 40. To już będą w mniejszych grupach spotkania, aby konkretnie rozmawiać o sieci szkół. O sieci szkół, która ma być jak najbardziej komfortowa dla dzieci. Tutaj, jeżeli chodzi o spotkania z rodzicami przy kształtowaniu sieci, nie ma jakoby takiej potrzeby, żeby kurator w ten sposób czy wojewoda się spotykał. To jest w gestii samorządowców i samorządowcy będą tak tworzyli tę sieć, aby ona była jak najbardziej optymalna dla swoich mieszkańców.
No, informowaliśmy Państwa wcześniej, że naszym gościem będzie wielkopolska kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska, ale okazuje się, że nie mogła o tej porze pojawić się w naszym studiu. No, za to gościmy panią Magdalenę Wilczyńską, która jest przewodniczącą zespołu do spraw wprowadzenia zmian w systemie oświaty, a więc człowiek, który wie o tym, co w trawie piszczy. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Była mowa o konsultacjach, które się zakończyły i o spotkaniach informacyjnych, które były i które trwają i będą się jeszcze odbywały. Czego dotyczą te spotkania informacyjne, czyli jakie największe problemy się pojawiają podczas tych spotkań? Rozumiem, że z nauczycielami, ale także z rodzicami.
Tak jak już powiedziała pani wicewojewoda, odbyły się takie spotkania już w całym województwie, w różnych miastach i w Pile, w Koninie, oczywiście w Poznaniu, jak również w Lesznie i zapomniałam jeszcze o Kaliszu. Tam odbyły się spotkania z samorządowcami, z rodzicami, z nauczycielami, po to, żeby rozmawiać o projektowanych zmianach, po to, żebyśmy wspólnie zastanowili się ewentualnie jeszcze nad tym, co można zaproponować, ale tak naprawdę miały te spotkania charakter informacyjny.
No właśnie, mówi pani o informacji. Tak. Wiemy, że dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo Oświatowe, a więc o czym państwo mogli informować na tych spotkaniach, co państwo wiedzą na pewno, a jakie pojawiały się pytania, które państwo jeszcze nie znają odpowiedzi, bo przecież to prawo jeszcze uchwalone nie zostało.
Przede wszystkim,
czyli w trudnej sytuacji państwo się znaleźli troszkę.
Nie sądzę, żebyśmy byli na ten moment w aż tak trudnej sytuacji, ponieważ wywiązujemy się z naszych zadań, a mianowicie informujemy o tych projektowanych zmianach przedstawicieli organów prowadzących, tak jak powiedziałam, i nauczycieli. Naszym zadaniem była organizacja tychże spotkań po to, żeby tę strukturę, która jest proponowana od 1 września 2017 roku, przybliżyć, tak jak już powiedziałam, nauczycielom.
To przejdźmy do konkretów, bo to, że gimnazja będą likwidowane poprzez wygaszanie, to wszyscy samorządowcy, nauczyciele, rodzice już wiedzą, że decyzja zapadła, choć prawo dopiero będzie przyjęte, ale jakby wiemy, że to nastąpi, a więc tutaj jest sprawa jasna. Wiadomo, że kończący szkoły podstawowe w przyszłym roku będą przechodzić do siódmej klasy szkoły podstawowej, czyli nie ukończą podstawówki, bo to zostanie zmienione. Czyli to są konkrety. Co jeszcze państwo przekazują jako informacje, których być może nie mają, albo które dopytują samorządowcy i nauczyciele i rodzice?
To, co było najistotniejsze podczas tych spotkań, to przede wszystkim pytanie o podstawę programową czy siatkę godzin.
No i
to rzeczywiście podczas tych wszystkich spotkań pojawiło się jako pytanie najczęściej zadawane. I mogę odpowiedzieć, że zgodnie z tym harmonogramem projektowanych zmian, te siatki godzin i podstawa programowa, tak jak powiedziała pani minister Zalewska, do końca listopada zostaną ogłoszone i tym dniem jest jutrzejszy dzień, czyli 30 listopada.
Czyli do tej pory te spotkanie informacyjne polegało na tym, że państwo przekazywali informację, że więcej szczegółów poznamy jutro.
Nie, na tym nie polegały. Tak jak powiedziałam, mówiliśmy o projektowanych zmianach w zakresie ustroju szkolnego, ale również o wielu innych zmianach, które są konsekwencją wprowadzenia ustawy Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających to Prawo oświatowe. I dotyczą one chociażby kwestii, które także najbardziej interesowały.
To przejdźmy do tych właśnie konkretnych informacji, o które pytają nauczyciele i które powinni otrzymać nauczyciele i rodzice.
Pytają oczywiście tak o to, o czym pan już mówił, co będzie z moim dzieckiem, w klasie, jeśli na przykład nie ukończy tej ostatniej klasy gimnazjum.
No właśnie, mamy taką sytuację, że jeżeli uczeń obecnej pierwszej klasy gimnazjalnej nie otrzyma promocji do klasy drugiej, no to nie będzie już za nim rocznika, w którym mógłby kontynuować naukę w gimnazjum, bo gimnazjum jest wygaszane, czyli... Jasne. Po raz kolejny pojawi się w szkole podstawowej, tylko że tym razem w siódmej klasie, tak?
Te wszystkie informacje zostały tak naprawdę bardzo precyzyjnie opisane w uzasadnieniu do ustawy Prawo oświatowe, jak również do ustawy wprowadzającej te przepisy.
Wiem, że nie każdy przeczyta to uzasadnienie,
tak,
chociaż my możemy sobie zajrzeć, ono jest dostępne na stronie internetowej Sejmu, ale... Ponieważ o te konkretne przypadki ludzie pytają, no to powiedzmy, uczeń nie otrzymuje promocji do drugiej klasy gimnazjum, pierwszoklasista, po nim już gimnazjum nie ma, a więc kontynuuje naukę drugi raz jakby w podstawówce.
W szkole podstawowej wtedy jest w siódmej klasie, jeśli będzie to za rok będzie kontynuował naukę w ósmej klasie, ale to jest taki, myślę, że przypadek skrajny, dlatego też może mówmy o tych pozytywnych rozwiązaniach, a niekoniecznie tylko o tym, co się stanie, jeśli uczeń nie ukończy
może
gimnazjum.
Będzie w sytuacji wyjątkowej w stosunku do wszystkich innych, bo będzie miał dwa świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, tej sześcioklasowej, a potem tej ośmioklasowej i w ten sposób no, będzie człowiekiem wyjątkowym. Dobrze. Inne, bardziej praktyczne, pani zdaniem, elementy, które pojawiają się w dyskusjach, w pytaniach nauczycieli, rodziców?
W pytaniach nauczycieli to oczywiście kwestia zatrudnienia, możliwości zatrudnienia i tego, czy nauczyciele nie stracą pracy.
I państwo wtedy odpowiadają, o tym zdecyduje samorząd.
Nie mówimy, że zdecyduje samorząd. Mówimy o tych wyliczeniach finansowych, które zostały dokonane przez Ministerstwo Edukacji, o czym poinformowała na wspólnej konferencji zarówno pani premier Beata Szydło, jak również pani minister Anna Zalewska. No z tych wyliczeń oczywiście wynika jedno. Obawy nasze są o to, czy wystarczy nauczycieli, a nie czy będą zwolnienia, bo z tych wyliczeń, jak tutaj możemy przeczytać, zobaczyć, tak jak powiedziałam, również na stronie internetowej, która została specjalnie uruchomiona dla rodziców, dla nauczycieli, w zasadzie dla wszystkich zainteresowanych reformą, wynika, że właśnie, że ponad 5 tysięcy tychże miejsc pracy będzie ze względu na chociażby mniejszą liczebność oddziałów, które będą w szkole podstawowej, a tym samym będzie konieczność zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
To wpisywałoby się w te zapewnienia, czy pani premier, czy pani minister, że nauczyciele nie muszą obawiać się zwolnień, ale wiemy też, że przecież liczebność klas w dużej mierze zależy od tego, co zdecyduje samorząd, na ile pozwoli zmniejszać liczbę uczniów w klasie. Bo wielu rodziców, wielu nauczycieli rzeczywiście widzi szansę we wszelkich zmianach, które następują w oświacie. No i w tym nieszczęsnym, co prawda, ale pomagającym zmniejszać liczbę klas, czyli podnosić jakość nauczania niżu demograficznym. I obawy są takie, czy gminy, licząc pieniądze, będą decydowały się na to, żeby klasy były mniej liczne, a zatem teoretycznie przynajmniej jakość nauczania będzie wyższa, bo nauczyciel będzie mógł mógł więcej czasu poświęcić konkretnemu dziecku. Czy gminy będą jednak działały w ten sposób, żeby pozostawiać liczbę dzieci w klasach na dotychczasowym poziomie, przez to mniej nauczycieli będą mogli zatrudniać, no i na tym zaoszczędzą? Jakie tutaj są informacje płynące z samorządów? Czy kuratorium ma jakikolwiek wpływ na to, że rzeczywiście te szkoły podstawowe będą szkołami, gdzie nie będzie zbyt wielu uczniów w klasie, a zatem no, będzie to, o czym mówiono przy każdej okazji zmian i o co apelowali i rodzice, i nauczyciele, większy komfort pracy w mniejszych klasach?
Szanowni Państwo, proszę Pana, spotykamy się w różnych miejscach, tak jak już powiedziałam wcześniej. Najpierw były to debaty z udziałem pani wicewojewody. Obecnie spotykamy się w powiatach, bo taka jest konieczność i potrzeba, zgłoszona również przez samorządy. Dlatego też rozmawiamy na temat tego, jaka powinna być docelowa struktura, jakie są możliwości przekształceń, jakie są te kryteria, które wspólnie wypracujemy podczas tych spotkań, żeby były stworzone odpowiednie warunki dla uczniów, niezależnie czy jest to mała szkoła, czy jest to szkoła w dużym mieście, myślę tutaj o Poznaniu. Zatem rozmawiamy i muszę również powiedzieć, że często organy takie zaproszenia wystosowują również do wizytatorów, ponieważ od 1 września funkcjonuje model sprawowania nadzoru, który polega na tym również, że wizytator ma szkoły, które wspomaga. I w takich parach wizytatorów wspomagających również spotykamy się z dyrektorami i z organami prowadzącymi, jak to ma miejsce, o czym Pan wspomniał, również do 2 grudnia. Jeśli jest taka potrzeba i konieczność, to spotykamy się w mniejszych gronach, żeby rozważać i te kwestie, tak? Bo tutaj, tak jak pan powiedział, jakość kształcenia dziecko jest najważniejsze, stąd rzecz w tym, żeby ta szkoła była blisko dziecka, żeby było jak najmniej tak zwanych dowozów. Nie lubię tego słowa, ale te dowozy do gimnazjum spędzały sen z powiek swego czasu i samorządowcom, i dyrektorom szkół. To oczywiście tylko niektóre kwestie, o których mówimy. Natomiast na pewno rachunek ekonomiczny jest ważny dla samorządowców. O tym także rozmawiamy.
Na ile konkretnie możemy zatem powiedzieć? Ja przypomnę, naszym gościem jest pani Magdalena Wilczyńska, przewodnicząca zespołu do spraw wprowadzania zmian w systemie oświaty, jednocześnie starszy wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Na ile pani po tych rozmowach posiada wiedzę, że gminy są skłonne rzeczywiście nie zwiększać, a nawet zmniejszać liczbę uczniów w klasie?
Mogę odnieść się do tego, co już wiemy ze spotkań chociażby wcześniejszych. Niezależnie od tego, czy byli to prezydenci miast, czy także burmistrzowie, wójtowie, pojawiły się właśnie te kwestie, w których niejednokrotnie już informowali, że kwestia budowania sieci szkół, tworzenia szkół o określonej liczbie uczniów pojawiła się nie tu i teraz, tylko jest to kwestia, która wcześniej została rok czy 2 lata temu z racji tych demograficznych, a więc mniejszej ilości urodzeń, a tym samym mniejszej liczby uczniów w szkole. I stąd taka potrzeba już wcześniej się pojawiła i nie jest to nowa sprawa, którą organy, którymi muszą się zajmować.
Ale jest moment, jest szansa na to, żeby przy tych zmianach te decyzje konkretne zapadły być może szybciej niż gdyby to do zmian w tej chwili nie dochodziło. Cały czas dopytuję, po tych informacjach, które pani odbiera od dyrektorów szkół, od samorządowców, oni rzeczywiście rozważali ten problem mniejszej liczby dzieci w szkołach związanej z niżem demograficznym, czy stawiają na to, że postawią na mniejszą liczbę dzieci, żeby zapewnić im lepszą opiekę i lepszą naukę?
Oczywiście lepsze warunki opieka, lepsze warunki nauki, jak również
czyli pani słyszy z ich wypowiedzi, że jest taka chęć, tak, że jest taka tendencja, że nie liczą tylko pieniędzy i nie będą ograniczać wydatków na nauczycieli.
Z tych spotkań taki wniosek wynika w istocie, że rzeczywiście najważniejsze jest zapewnienie odpowiednich warunków dla uczniów i stąd ta troska o dzieci, o młodzież. Przypomnę tylko, jeśli mówimy cały czas o tych wskaźnikach demograficznych, to prognozowana liczba uczniów w gimnazjach jest o 1/3 mniejsza, tak, w najbliższych latach. Stąd ta propozycja zmian ustroju szkolnego, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy i odpowiednie również rozwiązania organizacyjne w tym zakresie.
Wspomniała pani, że wyliczenia, także finansowe, wskazują na to, że dla nauczycieli powinna być praca, ale mamy pytania z mniejszych miejscowości, szczególnie gdzie do tej pory były na przykład zespoły szkół podstawowa i gimnazjum. Teraz, kiedy w tych gminach będzie tylko szkoła podstawowa, de facto jest o jeden rocznik mniej, czyli pracy dla iluś nauczycieli mniej w danej gminie, bo taki prosty rachunek, najprostszy, jak można zrobić, który robią sobie nauczyciele czy dyrektorzy takich szkół, mamy o dzieci w jednym roczniku mniej, a więc jest mniej pracy dla nauczycieli.
Oczywiście są tutaj różne propozycje rozwiązań, oprócz tego, że z mocy ustawy zostają ci nauczyciele nauczycielami szkoły podstawowej, to oczywiście również gmina rozwiązuje to w ten sposób, że proponuje wykonywanie pracy w innej szkole bądź też w sąsiedniej gminie. Tu już gmina może także i wskazać tego typu rozwiązanie.
Ale to mogą być tylko porozumienia, że inna gmina, tak, inna szkoła zgłasza zapotrzebowanie, że zatrudnimy takich, tak, nauczycieli, czy państwo mają, czy oni zechcą się przenieść.
Bądź też w ramach tej samej gminy, ale to już są rozwiązania proponowane przez organy prowadzące. Naszym zadaniem będzie tylko, tak jak powiedziałam, informowanie i ewentualnie opiniowanie tego, co jest w zakresie naszych tu kompetencji.
W opublikowanym właśnie sondażu dla SuperEkspresu 48% badanych jest za przesunięciem przynajmniej o rok reformy edukacji, która między innymi wygasza i likwiduje gimnazja, 31% przeciwko temu pomysłowi, 21% wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Polster w dniach 23-24 listopada na próbie 1038 dorosłych Polaków, a więc badanie sprzed, można powiedzieć, niespełna tygodnia. My z kolei przez wiele lat, kiedy rozmawialiśmy z państwem przez ostatnie lata o gimnazjach, także tutaj podczas audycji w środku dnia, bardzo często słyszeliśmy wiele krytycznych głosów państwa właśnie pod adresem gimnazjów. To było dość powtarzalne, że ilekroć rozmawialiśmy o gimnazjach tyle razy, no, tych głosów krytycznych pojawiało się więcej niż pozytywnych. Czy państwo zatem teraz po tych informacjach, które mamy o zmianie w oświacie, z takiego rozwiązania są zadowoleni, ze sposobu takiego rozwiązania? Zapraszamy do rozmowy. 61 86 54 654. No i pierwszy głos pan Andrzej.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Mnie zastanawia taka sytuacja. Debatują nad zmianą systemu szkolnictwa nauczyciele. Co nimi kieruje, że jak jest jedna władza, to są za ośmioklasowymi podstawówkami. Jak jest inna, to jest gimnazjum. Ki diabeł w tym siedzi? A kto na tym cierpi? Wiadomo, dzieci. I tak się wszyscy troskliwie nad tymi dziećmi pochylają. Inna sprawa jeszcze. Ja chodziłem do siedmioklasowej szkoły podstawowej i nie było problemów wychowawczych, nie było kamer, nie było ochrony.
Panie Andrzeju, ale odnosząc się do tu i teraz, to pan przygląda się tej zmianie z aprobatą, czy raczej z niepokojem?
No ja nie jest trudno nawet powiedzieć, bo ja nie jestem w tym fachowcem.
Dobrze, pan Andrzej wskazał nam, że dzieci są to najważniejsze, a mamy panią z kuratorium, czyli z organu, mówiąc brzydko, któremu najbardziej na sercu powinno leżeć dobro dzieci i jak najlepszy system kształcenia. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo i kolejne pytanie, kolejny telefon. Halo?
Witam serdecznie. Witamy. Ja jestem z kolei ojcem dziewczyny, która chodzi w tej chwili już do szóstej klasy, czyli tym pierwszym rocznikiem, która pójdzie, że tak powiem, do siódmej. I powiem szczerze, z wielką ulgą przyjąłem tą informację, że nie musi iść do gimnazjum, chociaż jestem mieszkańcem Poznania, więc tutaj teoretycznie nie byłoby problemu ani z dojazdami, ani niczym takim, aczkolwiek cieszę się, bo według mnie dużo lepszy był system nauczania ośmioklasowego. Przynajmniej jeżeli chodzi o rodziców w klasie mojej córki, ogólnie w szkole, to nie słyszałem jakichś tam głosów przeciw, raczej wszyscy są z tego tytułu zadowoleni. I twierdzę, że no bardzo dobrze, że wracamy do starego systemu, aczkolwiek jeżeli no chodzi o samą reformę, no jak przysłowie mawia, no gdzie dwa rąbią, tam biury lecą, no nie ma rozwiązań idealnych i twierdzę, że na pewno będzie przez pierwsze, myślę, 2-3 lata jakoś to jeszcze pokutować, zmiana systemu, no aczkolwiek no to się wszystko musi jakoś poukładać. A jeżeli chodzi o likwidację etatów i tak dalej nauczycieli, no tak jak tutaj przynajmniej ja to wywnioskowałem z rozmowy tutaj z panią bodajże z kuratorium, to przy tym niżu demograficznym, no to i tak było nieuniknione, no część nauczycieli musi stracić pracę, no przykro mi bardzo, no żyjemy w czasach, w jakich żyjemy i no i trzeba być elastycznym, że tak powiem, w tym momencie. Tyle.
Dziękujemy serdecznie. I kolejny głos. 618-654-654 Merkury z Poznania za 20,5 minuty, godzina 13. Rozmawiamy o zmianach w oświacie. Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo Oświatowe. Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Prosimy o pytanie, o refleksję.
No ja bym chciał tylko powiedzieć, tak jak poprzednik, że jestem ojcem dwóch dziewczynek, które chodzą do podstawówki i bardzo, bardzo się cieszę, że nie będą musiały iść do gimnazjum, tylko 8 lat będą kontynuowały wszystkie podstawówki.
Dziękuję.
Czyli ja jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo.
Nie obawia się pan tempa również? Czyli potwierdzają się te nasze wcześniejsze obserwacje z dyskusji z państwem, że na razie większość chciała tych zmian z tych, którzy do nas dzwonili. I mimo swoich obaw dzisiaj te zmiany postrzegają pozytywnie. Ja jednak przypomnę, że w badaniach opinii publicznej te opinie dzielą się jednak pół na pół, albo nawet więcej w tej chwili obaw w tych ostatnich badaniach opinii publicznej, czy to będzie dobrze funkcjonowało. 618-654-654, słuchamy.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja natomiast mam dwójkę dzieci, tylko że jedno już kończy gimnazjum, to już jest pozamiatane, drugi akurat szóstoklasista. O co chodzi? Dwie siostrzenice znowu znam, które przechodziły przez te przejście podstawówka, gimnazjum i później szkoła średnia.
Czyli przy poprzedniej zmianie.
Tak. Od siostry słyszałem na przykład, że o wiele lepiej były później dziewczynki przygotowane do następnych egzaminów. Po tym egzaminie na koniec podstawówki, przed gimnazjum, jakoś to taką niby wstępną maturę, że coś takiego, że bezstresowo podchodziły już później do następnych egzaminów, czuły się już jak ryba w wodzie, to już nie było dla nich pierwszyzną. A drugi temat jeszcze właśnie na koniec szóstych klas był zawsze egzamin, tylko oceniany zewnętrznie przez ludzi z ministerstwa czy z kuratorium. I to była też weryfikacja tego, jak nauczyciele w danej szkole uczą. I to też było bardzo fajne, bo jednak nauczyciele musieli się przykładać do tego, że jednak ktoś z zewnątrz oceni ich pracę, bo nie to, że 5 czy 10% dzieci by miało zaniżone jakieś wyniki, ale jeżeli się okazywało wtedy, że jest 40-50% dzieci, które napisały poniżej jakiejś tam średniej te egzaminy, to już dawało coś do myślenia. I nauczyciele też mieli wtedy bodziec, żeby niestety się trochę do tego przyłożyć.
Czyli to były pana zdaniem plusy tego systemu, który do tej pory po poprzednich zmianach mieliśmy. Króciutko, przy tych zmianach, które są teraz, będą wprowadzane, pan jest na tak, na nie, albo jakie zagrożenia, czy też jakie plusy widzi, króciuteńko?
Nie przeszkadzało mi to, ja byłem jako, podstawówkę kończyłem jako do ósmej klasy, ale jeżeli było już wprowadzone i szło tyle czasu i dzieciaki też jakoś tym żyły i można było to wprowadzać, tym bardziej, że po to były połączone później zespoły szkół, czyli podstawówka razem z gimnazjum, żeby to, tych dzieciaki nie musiały zmieniać szkół, bo praktycznie się może korytarzem czy segmentami szkoły różniły i były zespoły szkół. Szukało się oszczędności w ten sposób i tego pięknie wszystko funkcjonowało. No nie wiem, czy to jest potrzebne. Po mojemu wcale nie.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Maciej i za chwilkę wrócimy do rozmowy z panią wizytator. Halo?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, słuchamy.
No, chciałbym się wypowiedzieć, ja jako absolwent szkoły podstawowej jeszcze ośmioklasowej, który to dobrze pamiętam, myślę, że większość nas dorosłych to pamięta, nie ma problemu dla rodziców dzieci tych właśnie, które już kończą gimnazjum i przechodzą do, miałyby, znaczy podstawówkę i miałyby teraz przechodzić do gimnazjum. Natomiast proszę pamiętać o rodzicach dzieci, takich 6-7-latków, którzy będą chodzili do jednej szkoły razem z, ja pamiętam moich czasów, niekiedy nawet 18-latkami, ponieważ był ten powszechny, zresztą jest powszechny obowiązek nauki, a nie wszyscy orłami są. Także a w dzisiejszych czasach zagrożenia spotkania takich małych dzieci z takimi dorosłymi, no uważam, że są naprawdę duże. Także jestem temu przeciwny, również jeżeli uważam, że skoro los dał nam taką szansę, bo tam powołują się niektóre osoby na to, znaczy pani z kuratorium, że jest niż demograficzny i tak by się część nauczycieli zwalniało. Jak ja tylko pamiętam, jeżeli była dyskusja na temat edukacji, zawsze mówiło się, że polskie klasy są przeludnione, że u nas w Polsce jest 30 dzieci w klasie, 28 dzieci w klasie, że ideałem byłoby tak jak w szkołach na zachodzie Europy mieć po kilkanaście dzieci, gdzie nauczyciel może wtedy poświęcić dużo czasu. Uważam, że los dał nam szansę, wreszcie moglibyśmy mieć takie normalne szkoły z niewielkimi klasami, gdzie można byłoby przyłożyć się. I całą reformę edukacji sprowadziłbym raczej do reformy programu nauczania, a nie do powrotu do tego starego systemu, który jeszcze na dodatek wygeneruje mnóstwo kosztów, bo przecież przystosowanie teraz tych szkół, no to są ogromne pieniądze w skali kraju.
Panie Macieju, bardzo dziękujemy za te konkretne uwagi. No i ponieważ dzwonią państwo nieustannie, to jeszcze szansa dla kolejnej osoby na refleksję, na pytanie. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem ojcem dwójki dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Walczyliśmy przez długi czas o to, żeby 6-latki nie chodziły do szkoły, nie poszły do klas pierwszych z prostego powodu, nie bez powodu, z prostego powodu. To wszystko było nieprzygotowane. W tej chwili funduje nam się kolejną reformę, kolejną nieprzygotowaną reformę, bo nie tyle jest ważna forma, co treść. Znów nie mamy przygotowanych programów.
O tym zaraz będziemy rozmawiać, czyli programy, a czy reforma odsunięta w czasie, bo to także padały pytania w różnych ankietowych badaniach.
Odsunąć w czasie, ale ją, po to, żeby ją przygotować, a nie po to, żeby sobie zostawić amuzą, tak? No wykorzystać ten czas.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze jedna opinia. Merkury z Poznania, słucham.
Dzień dobry. Ja dzwonię z pytaniem do pani.
Proszę uprzejmie.
Co ze szkolnymi specjalistami? Psycholog, pedagog, logopeda. Do tej pory funkcjonowali osobno w szkole podstawowej, osobno w gimnazjum. Teraz w ośmioklasowej, jak to będzie wyglądało?
Dziękujemy serdecznie. Notujemy to pytanie. I szansa na jedno dłuższe zdanie dla pana Arka, ale już naprawdę tak skrótowo, bo będziemy starali się odpowiadać na państwa pytania i uwagi. Halo, panie Arku?
Dzień dobry, no ja mam dzieci już w wieku pozaszkolnym i powiem panu, że ja kończyłem 8 klas, moje dzieci kończyły gimnazjum i podstawówkę i nie miały żadnej traumy w życiu. Nie miał syn traumy z przejściem z podstawówki do gimnazjum, ani córka. Pani co, no doskonale sobie radzili z jakimiś tam egzaminami i tak dalej, poczuli się tacy jak gdyby bardziej dorośli. Idąc do gimnazjum, bo takie mam z tą młodzieżą dyskusję u nas w domu, są od paru tygodni na ten temat. I nikomu się krzywda nie działa. Poza tym, wie pan co, obserwuję gimnazja u nas w gminie w Musinie i wszystkie, które znam, doskonale działają. Tam nie ma problemów jakichkolwiek, czy to wszystko działa, wszystko funkcjonuje. I moim zdaniem jest to niepotrzebne. A tutaj opinie tych dwóch panów przedtem, że coś tam. Chyba trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz, że dużo w paru momentach jest też wygodnictwa rodziców, bo nie będą musieli pewnych rzeczy robić, bo nie będą musieli mieć egzaminów, bo nie będą mieć przygotowania do tych egzaminów i tak dalej, i tak dalej. Niestety trzeba powiedzieć, że mamy takie czasy, że rodzice są bardzo roszczeniowi w stosunku do szkoły, sami nic nie dając. I stąd moim zdaniem bierze się ta chęć tej zmiany, żeby jak najmniej wysiłku kosztowało paru ludzi to, żeby te dzieciaki chodziły. Moim zdaniem gimnazja powinny być i powinny zostać w takiej formie. Mamy to sprawdzone. Ja zawsze...
Panie Arku, dziękujemy serdecznie, bo jeszcze musimy mieć czas na odpowiedź. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Kilka kwestii, do których chciałbym, żeby nasz gość, pani Magdalena Wilczyńska, przewodnicząca zespołu do spraw wprowadzania zmian w systemie oświaty, przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, aby do tych informacji się odniosła. Zacznijmy może od końca. Specjaliści, psychologowie, logopedzi w szkołach, króciutko.
Dokładnie na tych samych zasadach, na jakich nauczyciele innych przedmiotów, specjalności będą nauczycielami szkół podstawowych, w zależności od tego oczywiście, jaki sposób organizacji zostanie przyjęty, czy będzie to szkoła podstawowa, czy jeśli jest gimnazjum włączone do innego typu szkoły. Będzie oczywiście nauczycielem tego typu szkoły, który zostanie tutaj, zostanie przez organ prowadzący tu zaakceptowany.
Państwo wskazywali
jeśli szkoła podstawowa, jeśli gimnazjum będzie włączone do szkoły podstawowej, to oczywiście będzie to nauczyciel szkoły podstawowej, przy czym zapewniam, że docelowo w każdej szkole ma być logopeda, psycholog, pedagog, metodyk i doradca zawodowy, bo to jest również ważny element tych projektowanych zmian przy dość dużej liczbie właśnie w tak zwanej ramówce, o której państwo często mówią, aby 10 godzin właśnie dla doradców było na poziomie klasy 7 i klasy 8, jak również w całym cyklu kształcenia szkoły ponadpodstawowej. Także tutaj będą specjaliści i oczywiście znajdą również zatrudnienie.
Słuchacze podkreślali ich zdaniem rzecz pozytywną, czyli przygotowanie dzieci, które przechodziły egzamin klasy szóstej. Wiadomo, że już teraz ostatnio także zlikwidowany, które potem zmieniały szkoły, że wprowadzało to jakby taki element konieczności radzenia sobie z problemami, dorastania, gotowości do zdawania kolejnych egzaminów, kolejnych sprawdzianów w życiu. To zdaniem słuchacza, jak pani słyszała, było takim plusem tego systemu, który do tej pory istniał. Jak państwo to widzą, kuratorium, i czy to w jakiś sposób zostanie utrzymane, to przygotowywanie do weryfikowania wiedzy i dzieci, i pracy nauczycieli?
Oczywiście taką funkcję zawsze spełniały i pełnią egzaminy zewnętrzne. W przypadku szkoły podstawowej, tak jak pan tu wspomniał, była to szósta klasa szkoły podstawowej, egzamin, który nazywał się sprawdzianem, natomiast w projektowanych zmianach jest również taka forma sprawdzenia zewnętrznego i jest to sprawdzian po klasie ósmej. Także również taka możliwość oczywiście, czy możliwość, taka forma została tutaj wpisana.
Kwestia dobra dzieci, bardzo często państwo podnosili to, czy to chodzi o dobro dziecka, czy chodzi o wygodę rodziców, czy rzeczywiście dzieci na tym skorzystają. No, któż jak nie przedstawiciel kuratorium oświaty i wychowania powinien się w tej sprawie wypowiedzieć, czy dzieci na tym skorzystają. Banalne pytanie, proste, no ale bardzo często właśnie państwo to pytanie zadają.
Przypominamy, że...
Bo dla nich najważniejsze,
tak,
prawda?
Kładzie się nacisk w tej w nowej szkole, tak ją nazwę, od 1 września na właśnie wychowanie, bo te problemy zostały zgłaszane wielokrotnie, stąd też nawet dokumenty, może nie będę państwa już wtajemniczała w te dokumenty, ale też mają tworzyć jeden spójny, oczywiście wypracowany wspólnie z rodzicami, bo takie potrzeby zostały dostrzeżone, a więc kwestie wychowawcze, wychowania, to o czym państwo tu wszyscy wspominali do tej pory, że kiedyś to szkoła wychowywała. Myślę, że to jest priorytet tej szkoły, aby współuczestniczyć w tym,
no, ale
że
szkoła też musi uczyć i tu też państwa pytanie, my też wiemy, bo musimy o tym rozmawiać, o podstawie programowej, czy ona będzie gotowa, czy jest na tyle przygotowana, że płynnie będzie można później realizować kwestię podręczników, realizacji podstawy programowej, wymogów, które teraz powinna spełniać 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum.
Oczywiście, że tak, o czym powiedzieliśmy już na wstępie, ta podstawa programowa zapewne zostanie jutro także przedstawiona do publicznej wiadomości i nie sądzę, żeby to stanowiło problem dla większości. Pan tutaj mówił o tym, że na ostatnią chwilę, ja przypomnę, że poprzednia reforma pana ministra Mirosława Handke podobnym trybem legislacyjnym się toczyła, mniej więcej w tym samym czasie, w 1998 roku również tego typu prace były podejmowane. Ona dopiero 8 stycznia 1999 roku została tutaj przyjęta, weszła w życie 2 tygodnie później, a więc również no, mówią państwo, że od 17 lat funkcjonuje ta...
Czyli uda się pani jako człowiek z kuratorium, a więc nadzorujący także to, w jaki sposób nauczanie się odbywa, nie widzi zagrożeń.
Nie, w żadnym wypadku. Zapewniam państwa, że wspólnie z organami prowadzącymi jesteśmy tutaj z państwem po to, żeby informować, wyjaśniać i oczywiście informować poprzez nie tylko spotkania, o czym była mowa wcześniej, z dyrektorami, z organami, ale przede wszystkim z rodzicami, nauczycielami. Bo
czy nauczyciele
tak
zdążą się przygotować do wprowadzania, do opracowania, przygotowania się do nauczania według tej nowej podstawy programowej?
Zapewne tak, w to nie wątpię. Natomiast chciałam powiedzieć, jeśli państwo ma jakiekolwiek wątpliwości, to w kuratorium każdego dnia w godzinach pracy można zadzwonić. Jest taka informacja również na stronie internetowej. Natomiast każdy poniedziałek, wczoraj również do godziny 18 pełniłam taki dyżur. Jestem do dyspozycji państwa, żeby udzielać wszelkich informacji już takich dotyczących szczegółów. Nie tylko ja, ale zawsze przynajmniej do godziny 18 w poniedziałek dwie osoby do 12 grudnia będą udzielały. Natomiast tak jak powiedziałam, w godzinach pracy jest, czyli urzędu, czyli 7:30 do godziny 15:30 można takie informacje uzyskać. Poza tym jest dostępna, jak powiedziałam wcześniej, strona internetowa ministerstwa. Tam również można zgłaszać pytania, przede wszystkim również do nas drogą mailową.
Śpieszymy
także.
Się, śpieszymy. Czas biegnie. Tak, ja różnica wieku uczniów, którzy będą chodzić do podstawówki, czyli od 7 roku do plus 8 lat, prawda, do 15, 16, w zależności od tego, jak uda się ukończyć poszczególne klasy, obawa.
Nie mam takich obaw, ponieważ wierzę, że nauczyciele są świetnymi pedagogami i wspólnie poradzą sobie z tym procesem, tak, procesem wychowawczym.
No, państwo także podkreślali nieraz podczas naszych rozmów, że różnica wieku w zespołach z kolei, które powstają podstawówki z gimnazjum czy gimnazjum z liceum, też jest spora, więc no, tutaj tylko jest przesunięcie, jeżeli chodzi o lata. Jeszcze bardzo konkretne rzeczy, o które pytają nasze słuchacze. Szkoły artystyczne. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół artystycznych obawiają się, że szkoły muzyczne na przykład, czy inne artystyczne będą nadal działały w systemie 6+6, czyli podstawówka muzyczna, podstawówka artystyczna, 6-letnia. No i jeżeli dziecko nie zdecyduje się, czy też rodzice, żeby dziecko kontynuowało naukę w takiej podstawówce artystycznej, no to będzie musiało przejść na 2 lata do innej szkoły podstawowej, żeby tam ukończyć.
Tak, te informacje do nas również docierają. Kwestia zostanie uregulowana. Oczywiście na ten moment pozostaje, tak jak pan tutaj wspominał, szkoła pierwszego stopnia 6-letnia. I oczywiście jeśli dzieci podejmą decyzję, rodzice i dzieci o tym, żeby przejść do innej szkoły, to będzie to zmiana niewątpliwie. Ale przypomnę, że to również był argument na ten podczas prowadzenia reformy, żeby tego okresu adaptacyjnego nie było, który wymuszało przejście do gimnazjum. A tu jeszcze tylko dokończę myśl szkół artystycznych, że te regulacje prawne zostaną także ogłoszone w stosownym czasie. Na ten moment nie zostały jeszcze tutaj, nie ma zmian.
Czyli to są ustalenia międzyresortowe, Ministerstwem Kultury, amenem. Proszę państwa, moglibyśmy pewnie jeszcze długo, ale myślę, że jeżeli będą kolejne szczegóły, kolejna wiedza na temat tego, jakie zostaną uchwalone szczegóły prawa, nowego prawa oświatowego i akty wykonawcze, to będzie okazja spotkać się raz jeszcze. Naszym gościem była pani Magdalena Wilczyńska, przewodnicząca zespołu do spraw wprowadzania zmian w systemie oświaty, także starszy wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Dziękuję państwu za wszystkie telefony i zapytania. Można dalej dyskutować na www.radiomerkury.pl. Tutaj na razie jeden głos za likwidacją gimnazjów i zmianą programu nauczania. Czekamy na kolejne państwa uwagi i od razu poproszę panią Magdalenę Wilczyńską, żeby też zechciała na to forum zajrzeć, spojrzeć i w spotkaniach także te pytania wyjaśniać, odpowiadać na nie. Tomasz Jędraszczak, dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani również.
Dziękuję, do widzenia.
W środku dnia.